Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.
Smak zdrowia, czym jest refluks żołądkowo-przełykowy, kto najczęściej zmaga się z tą przypadłością i jak łagodzić dolegliwości powodowane przez refluks, no i czy w ogóle da się go wyleczyć. Dziś w programie Co, jak i dlaczego, porady Smak zdrowia, właśnie o sposobach na refluks rozmawiamy z dietetyczkami klinicznymi w studiu Radia Zachód, pani Aleksandra Majsnerowska, dzień dobry.
Dzień dobry.
I pani Katarzyna Nowak.
Dzień dobry.
Dietetyczki, stąd na pewno dziś dużo miejsca poświęcimy prawidłowej diecie przy refluksie. Oczywiście czekamy również na Państwa pytania w tym zakresie, w temacie refluksu, w temacie zgagi, w temacie diety, która może łagodzić te dolegliwości. 68 324 22 55 oraz linia ulgowa 801 327 462. A dane, światowe dane dotyczące krajów wysoko rozwiniętych mówią o tym, że objawy refluksu pojawiają się tak regularnie, czyli codziennie u 5 do 10% ludzi, a sporadycznie nawet u co piątego człowieka, także problem ma skalę dosyć dużą. I na początek posłuchajmy rozmowy z zielonogórzanami i ich sposobów na dolegliwości, właśnie takie powodowane cofaniem się treści żołądkowych.
Pytam dzisiaj o zgagę i o sposoby na zgagę. Czy pani zna takie?
Akurat mam. Ja akurat mam często, znaczy może nie tyle zgagę, ale ja mam ten refluks żołądkowy, więc z tymi rzeczami sobie po prostu no muszę jakoś radzić. Po prostu nie jeść pieczonego, nie jeść smażonego. Po prostu dietę trzymać, to wszystko, nie? No jakimiś tam lekami tam coś wspomagam, ale to jest tak mało co, mało prawdopodobne. Nawet mam przy sobie cały czas, to mam te leki, te tabletki sobie no, cały czas trzymam. I to wszystko.
Czyli jak wystąpi to tabletka, czy jakieś tam naturalne sposoby pani ma? A jakie właśnie konkretnie dolegliwości w ciele pani odczuwa? To żołądek, czy gdzieś wyżej?
To znaczy tak, to jest w całym przełyku, nie? To jest w całym przełyku, tam takie jest pieczenie, nie? I najgorsze jest to, że jest taki nieprzyjemny zapach z jamy ustnej, nie? I tego się nie mogę pozbyć, a chciałabym. Ostre rzeczy są wykluczone w tych sprawach, nie? Także ostre rzeczy, kwaśne rzeczy, no wszystko. No trzeba po prostu uważać, co się zje i to wszystko.
Sposoby na zgagę? Nie wiem, nie mam zgagi.
Sposoby na zgagę, jak się ratować, jak dokucza?
Pamiętam, jak moja mama kiedyś mówiła i mojej mamy mama, że łyżeczkę cukru zjeść. Niby pomaga, ale ja akurat zgagi nie miałam, także nie powiem, czy to działa, czy nie działa, ale mama brała, a tata z kolei mówił, że na zgagę tiktaki najlepsze.
A skąd najczęściej takie dolegliwości się biorą?
No mi się wydaje, że coś tam w środku, coś tak nadkwasota jest, nie? Coś jest nie tak, coś się tam dzieje niedobrego w środku. Od żołądka po prostu. Mi się wydaje, że nadkwasota to jest zgaga od nadkwasoty, nie?
No ja wiem, no kupuję takie, nie wiem jak to nazwa, to takie tabletki są i je biorę.
Czyli z apteki, nie szuka pan jakichś naturalnych sposobów?
Nie.
A w jakich sytuacjach najczęściej dokucza? Po jakimś konkretnym zjedzeniu czegoś?
Jedzenie czegoś tłustego, nie? Jak się zje, w tym wieku na przykład, no to na pewno, jak to mówię, to zgaga ta pali. Jak odczuwam to, nie? To wtedy, nie? A tak to nie biorę, bo nie chcę coś tam, taki nawyk czy coś na...
W przełyku pieczenie uporczywe, jak to u pana się objawia?
Nie, to raczej tu,
niżej, żołądek.
Niżej, żołądek. Pieczenie i tak raz kiedyś tak przechodzi. No mam to, często nawet coś. No tylko jak kotlety mielone, coś takie, no różne rzeczy, nie?
Nigdy nie miałem zgagi. To chyba zależy jak się je, może, nie?
Pytam dzisiaj o zgagę, a wiem, że to też taka przypadłość, kiedy kobietom w ciąży dokucza. Czy miała pani też takie dolegliwości?
No akurat nie miałam. Słyszałam o tym bardzo dużo, ale nie miałam na szczęście. Miałam już parę razy, właśnie mnie to dziwi, że w trakcie mnie nie spotkało, a ostatnio jakoś tak... Częściej. No nieprzyjemne uczucie.
Po zjedzeniu jakichś konkretnych pokarmów?
No powiem pani szczerze, że nie wiem, nie zauważyłam, bo to nie powtarza się często, więc nie jestem pewna, po czym to się pojawia.
I co wtedy, jak się ratować jakoś naturalnie?
Narzeczony podpowiadał mi, żeby pić mleko. Trochę pomogło, ale później znowu się pojawiło, więc no nie powtarza się tak często, żebym jeszcze się zastanawiała, co trzeba robić.
No właśnie, refluks żołądkowo-przełykowy dziś na tapecie. Rozpracowujemy ten temat. Zanim zaczniemy, przybliżmy w ogóle, co to za przypadłość, z czym to się je.
Refluks jest to schorzenie polegające na zarzucaniu treści żołądka do przełyku. I ta treść powoduje później bardzo dużo nieprzyjemnych dolegliwości z podrażnieniem błony śluzowej przełyku, stanami zapalnymi. W takiej bardzo dramatycznej już postaci to są już zmiany, które mogą się przeistoczyć w zmiany nowotworowe, bóle gardła i wiele, wiele innych dolegliwości. Refluks faktycznie my kojarzymy tylko z zarzucaniem treści żołądkowej do przełyku i z nadkwaśnością, chociaż mam nadzieję, że dzisiaj też szeroko rozwiniemy inne przyczyny refluksu, bo najnowsze badania pokazują, że sprawa nie jest taka prosta i tak oczywista, jakby się niektórym wydawało. Natomiast najogólniej można faktycznie powiedzieć, że refluks to jest sytuacja, w której nam się to, co w żołądku powinno zostać, idzie do góry i powoduje bardzo bolesne dolegliwości.
Z jakiego powodu tak się dzieje, że te treści podchodzą nie tam, gdzie powinny?
Taki klasyczny refluks żołądkowo-przełykowy, to znaczy ma swoją przyczynę bardzo często w zbytniej relaksacji mięśnia dolnego, zwieracza dolnego przełyku. I faktycznie to jest już taka troszeczkę takie fizjologiczne zaburzenie, które prowadzi do tego, że ta blokada między przełykiem a żołądkiem nie jest właściwa. I niestety treść uchodzi do przełyku, cofa się do góry, choć powinna zostać już w żołądku. Nie powinna się cofać do góry z tego tytułu, że błona śluzowa przełyku nie jest tak dobrze chroniona jak błona śluzowa żołądka. I o ile na błonie śluzowej żołądka te kwasy, ta cała treść, która się w nim znajduje, nie robi wrażenia, mówiąc kolokwialnie, tak już dla błony śluzowej przełyku jest bardzo, bardzo niebezpieczna i bardzo drażliwa.
Stąd to pieczenie, o którym mówili nasi rozmówcy, pojawiające się w przełyku.
Dokładnie, pieczenie, bolesne dolegliwości, uczucie palenia po zjedzonym posiłku, po niewłaściwej aktywności fizycznej, bo o tym też jeszcze dzisiaj powiemy, mam nadzieję, że zdążymy. Tak, to jest przede wszystkim pieczenie bolesne, palenie w przełyku, ale też palenie w gardle, chrypka nieustająca, bolesny kaszel, który nam się wydaje, że jest kaszem oskrzelowym, że świadczy o jakimś przeziębieniu, a tak naprawdę też jest jedną z objawów refluksu. Próchnica, stany zapalne dziąseł i też ten nieprzyjemny oddech, o którym mówiła pani, to też jest bardzo często dolegliwość towarzysząca refluksowi i nieprzyjemny nalot na języku, taki żółtawo-biały nalot, który również jest dość nieprzyjemny dla pacjentów z refluksem.
Mówiła pani też, że jest mnóstwo innych czynników wpływających na to, że ten refluks może wystąpić. Co jeszcze takiego może się dziać w naszym organizmie, że będziemy mieć taki efekt, a nie inny?
Faktycznie tych przyczyn jest trochę i musimy z pewnością przyjrzeć się kilku czynnikom. Na pewno zbyt duża treść pokarmowa, czyli przejadamy się bardzo często i bardzo często właśnie ta zgaga nam towarzyszy po posiłkach zbyt obfitych i posiłkach, które zawierają zbyt dużo tłuszczu, szczególnie tego tłuszczu przetworzonego, czyli bardzo często po smażonych produktach możemy odczuwać takie dolegliwości. I o ile zdarza się to właśnie sporadycznie i o ile związane jest to z naszym przejadaniem się po prostu, to nie jest to tak bezpieczne jak dolegliwości, którymi maskujemy chociażby nadużywaniem leków. I o tym też pewnie za chwileczkę powiemy. Natomiast przyglądając się refluksowi dziecięcemu, tutaj bardzo ważne, istotne są przyczyny, czyli bardzo często alergia. I to najczęściej alergia na białko mleka krowiego. To jest najczęstsza przyczyna refluksu dziecięcego. Tutaj te badania, o których Kasia wspomniała, idą w kierunku różnicowania refluksu żołądkowego od refluksu jelitowego. I my tutaj u naszych pacjentów jakby bardzo mocno zwracamy uwagę na ten refluks i wiążemy go raczej z bakteriami jelitowymi, z ich przerostem i z niedokwaszeniem żołądka. I tutaj jest jakby, tu są jakby dwa takie elementy, które należy wykluczyć, czyli nadkwaśność i niedokwaszenie żołądka, ponieważ przy niedokwaszonym żołądku, przy zmianie pH żołądka może dochodzić do wtargnięcia niechcianych bakterii, do przerostu w jelicie cienkim, tam gdzie tych bakterii w zasadzie nie powinno być dużej ilości. I te bakterie, okazuje się w badaniach, wypychają ten kwasy właśnie z żołądka do przełyku.
Czyli objawy są takie same, rodzaje refluksów inne.
Bardzo podobne objawy i my tutaj bardzo często spotykamy się wśród naszych pacjentów z sytuacjami, że te leki właśnie, które mają za zadanie obniżać ilość kwasów żołądkowych, no jakby są przyjmowane niekontrolowanie, zbyt często i maskują tylko objawy. Musimy pamiętać o tym, że ważna diagnostyka jest jakby w kierunku właśnie przyczyn tego refluksu, bo tych przyczyn, jak widać, jest trochę.
Tak, i jeszcze warto zauważyć, że ten refluks jelitowy, on częściej właśnie występuje u pacjentów, którzy mają usunięty pęcherzyk żółciowy. I to też zarzucanie żółci do żołądka, tak? Bo to jakby jest taka pierwsza przyczyna tych dolegliwości wynikających z refluksu żołądkowo-jelitowo-przełykowego. To właśnie często występuje u pacjentów po cholecystektomii, więc jeżeli pacjent po usunięciu pęcherzyka żółciowego uskarża się na zgagę, na właśnie refluks, to warto by było poszukać przyczyny troszeczkę niżej, poniżej żołądka, a nie zatrzymywać się tylko na samym żołądku.
Usunięty pęcherzyk, otyłość, jakie jeszcze czynniki mogą tutaj predysponować kogoś do wystąpienia takich dolegliwości?
No oczywiście im jesteśmy starsi, tym to wchłanianie folianów witaminy B12, która potrzebna jest do tworzenia, jest niezbędna wręcz w tworzeniu kwasu solnego i to niedokwaszenie, czyli brak też tych folianów w diecie, ale też długotrwała farmakoterapia. I pamiętajmy o tym, że osoby, które no, muszą zażywać pewne leki, czy chociażby tabletki antykoncepcyjne wśród młodych pań, zaburzać mogą wchłanianie tych witamin z grupy B. No i tu ten niedokwaszenie może bardzo szybko się pojawić. Szczególnie u osób, które no, długotrwale, czyli latami przyjmują pewną grupę leków, które zaburzają wchłanianie tych witamin. I my bardzo często zachęcamy naszych pacjentów do tego, aby właśnie oznaczać sobie tą witaminę B12, kwas foliowy, bo to jest jakby podstawa w szukaniu przyczyn tych dolegliwości refluksowych.
Przypominam o możliwości telefonicznego kontaktu z nami 68 324 22 55 i 801 327 462. Panie dietetyczki są gotowe odpowiadać na Państwa pytania i chyba pierwsze pytanie i pierwszy słuchacz na linii. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie Panie w studiu. Bronisław Siekłaniak, Gmina Rzepin. A ja mam takie pytanko, bo akurat na to nie cierpię, chociaż mam odwrotnie, bo brat cierpi i właśnie ma przepisane leki. A mi akurat nic nie doskwiera, mogę zjeść śledzia, zagryźć ogórkiem, popić mlekiem i nic nie będzie. Ale mam takie pytanie, bo a zbyt mocne zakwaszenie, bo też jeszcze jedną rzecz zauważyłem, jak korzystam, nie wiem, z takich od czasu do czasu oczywiście gotowych obiadów typu ze słoiczka, to raczej po czymś takim, tak brzydko powiem, smali rura, bo tak często mówią na to. Ale tak sporadycznie, bo staram się nie częściej niż raz w miesiącu takie coś. Ale i oczywiście tak jak pani spostrzegła, że od przejadania się po prostu, jak już jest żołądek pełny, no to siłą rzeczy coś musi wyjść. Którędyś. Jak nie pójdzie w tamtą stronę, no to niestety musi się cofnąć. Więc z tym zakwaszenie, bo kiedyś robiłem takie jakieś dziwne badania typu żywa kropla krwi, zakwaszenie organizmu, jak to wygląda, a względem właśnie tego. Będę był bardzo wdzięczny za odpowiedź. Postaram się odsłuchać na antenie. Dziękuję ślicznie.
Dziękujemy za pytanie. Dwie minuty do wiadomości dla kierowców. Pani Kasia spróbuje odpowiedzieć.
Może nie będę się odnosić do badań, które pan robił, bo jakby pewnie pan mówił ogólnie o badaniu w kierunku zakwaszenia organizmu, natomiast summa summarum pewnie chodziło też troszkę o nadmiar kwasów żołądkowych. No faktycznie jest oczywiście, bo tak jak Ola też wcześniej mówiła, może być problem z nadmiarem kwasów, może być problem z niedokwaszaniem, natomiast jeśli chodzi o jakieś takie praktyczne wskazówki, bo domyślam się, że o to słuchaczowi chodziło, to bardzo ważne jest ograniczanie produktów, które jakby stymulują wydzielanie soków żołądkowych, bo to jest jakby ta nasza podstawa dietoterapii. Kluczowa oczywiście jest ilość posiłków, żeby one były malutkie, w niewielkich odstępach czasowych, zamiast trzech wielkich, trzy razy dziennie. Lepiej jest sobie dozować te posiłki i nie obciążając przy tym żołądka tak, aby to szybko do żołądka trafiło, zostało przetrawione i go opuściło. No i kolejna rzecz jest taka, żeby jednak posiłki składały się z produktów, ze składników, które faktycznie umożliwią to szybkie opróżnianie żołądka, czyli z mniejszą zawartością tłuszczu, jeżeli już tłuszcz, to zdecydowanie nieobrobiony, lekko, to co pewnie brzmi bardzo nieatrakcyjnie, lekko gotowane, jasne, tak naprawdę mówi się, że ta dieta taka przy nadkwaśności jest dietą jasną, czyli wszystko jest takie właśnie rozgotowane, mało intensywne, mało przypraw. Niestety.
A niestety te gotowe produkty, te gotowe zupki, gotowe słoiczki, no właśnie, a po nich właśnie może ten refluks się pojawić i może to mieć związek z tymi dodatkami, na które bardzo często mamy nietolerancje pokarmowe. Po prostu możemy nie tolerować glutaminianu monosodowego, który bardzo często jest dodawany do tych właśnie gotowych słoiczków, gotowych zupek, zupek instant, po których mamy tą faktycznie, ta rurka może palić, przysłowiowa, ale to dlatego też, że ten glutaminian jest dodawany po to, żeby trochę podkręcić nam ten smak, żeby zachęcić nas do jedzenia, bo taka jest jego właśnie ta rola. I tutaj może pojawić się problem, że po domowym posiłku, nawet obfitym, nie odczuwamy objawów tak jak po jakimkolwiek posiłku tak zwanym słoiczkowym, czy chociażby po posiłku w restauracji, w knajpie, gdzie dodawane są takie dodatki jak glutaminian.
Pewnie pod warunkiem, że to nie jest wielki talerz wyłącznie smażonego, a tam coś innego pojawia się. Refluks żołądkowo-przełykowy, ale też inne rodzaje refluksu powodujące uciążliwe dolegliwości w przełyku, w żołądku. Dzisiaj tematem rozmowy, tematem porad, których udzielają dziś dietetyczki kliniczne z Zielonej Góry, pani Aleksandra Majsterowska i pani Katarzyna Nowak. Wracamy do tematu diagnozowania refluksu i do takiej sytuacji, kiedy konkretnie właśnie zgłasza się pacjent, opisuje swoje dolegliwości i jak panie kierujecie dalej, żeby, bo to, o czym to, co podkreślacie tutaj, właściwie będąc za każdym razem w studiu Radia Zachód, trzeba dojść do przyczyny, nie tylko sięgnąć po lek, żeby leczyć. Jak się diagnozuje pacjentów z podejrzeniem refluksu?
No jeśli pacjent trafia najpierw do nas, a nie do lekarza, lub długotrwale jakby boryka się z refluksem i faktycznie no bez skutku, bez jakichś pozytywnych skutków zażywa te leki, które obniżają ilość tych soków, to na pewno zaczynamy od pełnego wywiadu, czyli od produktów, które nasilają objawy. I też tutaj już na tym etapie jesteśmy w stanie zróżnicować ponieważ jeśli to nie są takie charakterystyczne produkty, które nasilają objawy, które związane są właśnie z nadkwaśnością, to i pacjent faktycznie nie jest w stanie nam określić, po jakich produktach pojawia się refluks. On się czasem pojawia, czasem się nie pojawia. Nie jest w stanie połączyć to z jakąś sytuacją stresową. To faktycznie w wywiadzie zwracam uwagę na to, czy któryś z członków rodziny przechodził chorobę helikobakter. Czy dana osoba miała helikobakter w przeroście i czy była leczona? Jakie leki i ile tych leków jeszcze dodatkowych zażywa na inne jednostki chorobowe? Oczywiście to, o czym wspominał się wcześniej, czyli te witaminy z grupy B i diagnostyka w tym kierunku. Oczywiście czasem jest to problem do przeleczenia i my zachęcamy naszych pacjentów do kontaktu ze specjalistą. W badaniu endoskopowym widać stany zapalne w przełyku. Laryngolog również może diagnozować ten przełyk. zmarszczek, więc tutaj oczywiście bez specjalisty się nie obejdzie. I na czas leczenia stanów zapalnych jasne jest, że te leki, które mają zadanie obniżyć poziom kwasów, muszą być wprowadzone na pierwszym etapie leczenia. Natomiast to jest sytuacja, kiedy faktycznie w badaniu jakby lekarz określa stany zapalne, nadżerki, czy chociażby bakterię Helicobacter, którą no, trzeba wyleczyć. Nie ma takich metod naturalnych, które poradzą sobie na dzień dzisiejszy z tą bakterią. Natomiast to jest na czas leczenia, a te zmiany w diecie, to tą diagnostykę trzeba rozszerzać. I my stosujemy test wodorowy, wodorowy test oddechowy, którym też różnicujemy refluks, którego przyczyną może być SIBO, czyli przerost bakterii w jelicie cienkim. To, o czym też wcześniej wspomniałam. Bardzo dużo naszych, szczególnie młodych pacjentów, którzy w wywiadzie mają choroby w rodzinie, u dziadków, u rodziców, gdzie faktycznie występują pewne choroby, które łączą naszego pacjenta z niedokwaszeniem żołądka.
Możemy powiedzieć konkretnie, jakie to mogą być choroby?
To troszeczkę, my troszeczkę z Kasią też sięgamy po badania genetyczne i też o ten wywiad rodzinny. I jeśli faktycznie są takie choroby układu pokarmowego, Helicobacter, choroba wieńcowa, udary, zatory, zakrzepy, Alzheimer, Parkinson, nawet niepłodność, poronienia, to tutaj trzymamy się tutaj tego niedokwaszenia i jakby zachęcamy pacjenta do zbadania poziomu witamin z grupy B i homocysteiny. Nowe zagadnienie, aczkolwiek faktycznie trafiamy i u tych pacjentów ta dietoterapia i oczywiście suplementacja i kontakt jakby ze specjalistą no jest łatwiejszy, bo wiemy jakby czego może być przyczyną ten refluks i, no i jak z takim pacjentem w ogóle postępować.
Czyli sposoby na dokwaszenie powinny się tu pojawić.
O ile nie mamy do czynienia już ze stoczącymi się stanami zapalnymi i z tymi stanami zapalnymi i nadżerkami i nie wymaga to oczywiście leczenia, to jakby z naszym pacjentom proponujemy dalszą diagnostykę, ale też terapię, dietoterapię, dokwaszanie naturalne i tutaj świetnie sprawdza się ekologiczny ocet jabłkowy. No chociażby kiszonki, soki z kiszonych buraków, ogórków. Czasem pacjent musi sięgnąć na pierwszym etapie, szczególnie kiedy dochodzi do tej dysbiozy jelitowej, do tego przerostu w jelitach. Jeszcze dodatkowo pacjent zmaga się właśnie z zdęciami, z gazami nadmiernymi. To tutaj jakby w tym procesie doleczania jelit wprowadzamy probiotykoterapię, dbamy o tą dietę, żeby ta dieta była lekkostrawna. Czasem wykonujemy badania pod kątem alergii, nietolerancji pokarmowych, bo część produktów może nasilać jeszcze te objawy. Więc świetnie sprawdza się aloes, który działa silnie przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo i też normuje to pH i poprawia trawienie. Więc tutaj jakby tych metod naturalnych jest trochę, o ile jakby wiemy, jak postępować z pacjentem, tak? Czego przyczyną jest ten refluks?
Posłuchamy kolejnej osoby, która się do nas dodzwoniła. Być może taki potencjalny pacjent na linii. Dzień dobry.
Niekoniecznie, tylko chciałbym dorzucić ponownie Bronisław, że należy się zaprzyjaźnić z parowarem. Naprawdę twierdzę, że jest coś dobrego, chociaż zawsze twierdzę, że najgorszy jest ten pierwszy miesiąc, żeby się przestawić i dobrać odpowiednie przyprawy, żeby wszystko nie smakowało wodorostami. W sensie takim, no bo wiadomo, parowanie i mięsa, i warzyw naprawdę też inaczej wpływa na organizm. Nie tylko właśnie, bo ze smażonego trzeba zejść na to niestety. Wiadomo, że trzeba, no mówię, coś wybrać, więc z parowarem należy się zaprzyjaźnić, nie bać się, nie gryzie. Może nie do końca przepięknie smakuje, ale mówię, dobrać dobre przyprawy, nie za mocne, nie za intensywne i można przeżyć.
I dziękujemy bardzo za tę sugestię i podpowiedź dla innych słuchaczy. No i rozwiniemy ten temat od razu. Jeżeli wiemy, że nie możemy tutaj żadnych ostrych przypraw przy tego rodzaju dolegliwościach stosować, po co możemy sięgnąć, żeby nadać smaku potrawom, chociażby wykorzystując urządzenia do gotowania na parze?
Przede wszystkim zioła, bo faktycznie gotowe mieszanki przypraw są już niestety nie dla nas. Ziele angielskie, liście laurowe również raczej sporadycznie. Żadnych przypraw...
Chociaż do kiszonek będą potrzebne.
No tak, natomiast tutaj w dużej ilości do chociażby jakiegoś warzywnego gulaszu raczej bym nie przesadzała, chociaż to jest bardzo sprawa indywidualna i też bym nie wsadzała wszystkich pacjentów z refluksem do jednego worka i mówiła, że każdemu jednemu pacjentowi z refluksem nie wolno jest dodać ani szczypty papryki do potrawy, ani liścia laurowego, ani ziela angielskiego, bo każdy musi troszeczkę przetestować na sobie, chociaż faktycznie najbezpieczniejsze są zioła. One zawsze się sprawdzają, niezależnie od dolegliwości, są świetne, czy mamy refluks jelitowo-żołądkowy, czy faktycznie żołądkowo-przełykowy, to nie ma znaczenia, zioła zawsze nam ratują skórę. Niewielkie ilości soli naprawdę, gdyż nadmiar soli również będzie nasilał dolegliwości. I generalnie to by było na tyle, ale to nie jest tylko tyle, tylko aż tyle, bo mamy całą gamę ziół.
I kwestia tylko... tutaj pewnie znalezienia smaku dla siebie.
Oczywiście.
Odbierzemy kolejny telefon, bo mamy kolejnego słuchacza. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja do pani z takim pytaniem. Po prostu w antrum mam tak zwane nadżerki, wykazała to biopsja, a w żołądku tak zwane jeziorko śluzowe. I zrobiono mi tam wynik urazowy, ten pobrano test, wynik jest dodatni i napisane mam, że to jest gastroskopia grudkowa, infekcja HP. I proszę mi powiedzieć, w jaki sposób ja powinnam być leczony, ale jeszcze później w tym opisie mikroskopowym napisane jest, że nie jest stan wielozapalny, przewlekły, ze zmianami typu odczynu w komórkach nabłonka gruczołowego. Jest cech zaniku metaplazji jelitowej, dysplazji nie stwierdza się. Co by pani mi poradziła z takiego punktu właśnie leczenia ziołami czy w ogóle innymi sposobami?
No z pewnością jest tutaj bakteria, Helicobacter, o której już wspominałam, którą należy leczyć. I faktycznie Helicobacter jest...
Helicobacter pylory, tak?
Dokładnie tak. I jest to bakteria, która przy zmianie pH może się rozrastać i może dawać dolegliwości, może tworzyć nadżerki, a z nadżerek mogą z tych stanów zapalnych tworzyć się, może tworzyć się również choroba wrzodowa. Więc jej należy bagatelizować i należy podjąć leczenie. Jeśli chodzi o takie naturalne sposoby na walkę z Helicobacter, to jeśli nasz układ pokarmowy jest w stanie, to świetnie sobie radzi z Helicobacterem sok z świeżej kapusty.
Ze świeżej, tak?
Tak, nie kiszonej, ze świeżej. Sok z marchwi, surowy. Z pewnością pomoże wiąz. Na pewno będzie łagodził objawy i świetnie też przeciwbakteryjnie działa miąższ aloesowy. Więc tutaj oczywiście należy konsultować ten wynik z lekarzem, należy podjąć leczenie, natomiast z takich naturalnych preparatów to faktycznie to są pierwsze, które zalecamy z listy naszym pacjentom w walce z Helicobacter. Trzeba przyjrzeć się jakby też dolegliwościom tym jelitowym, ponieważ bardzo często tej chorobie dolegają, jakby towarzyszą takie dolegliwości i może to być związane z niedokwaszeniem, to może być właśnie związane z takim przerostem bakteryjnym, tak zwanym SIBO, który też należy leczyć. Więc tutaj oczywiście jest kwestia bardzo indywidualna i tych dolegliwości też towarzyszących.
A ten wynik dodatni, proszę mi powiedzieć?
Wynik dodatny oznacza właśnie tylko tyle, że jest Helicobacter.
Aha, tylko tyle.
Tak,
czyli
tylko
nie ma
tyle.
Tam niedokwaszenia, nie.
Nie, tutaj nie, się nie. W tym badaniu ma pani informację, że jest bakteria przerośnięta Helicobacter.
Aha, tylko tyle tej mogę. Bo się zastanawiałam właśnie nad sokiem z kiszonej kapusty jeszcze.
Raczej ze świeżej. Raczej ze świeżej. Tak? Raczej ze świeżej kapusty.
Dziękuję. dziękuję ślicznie.
Dziękuję bardzo. A my szybciutko odbieramy telefon na drugiej linii. Słuchacz cierpliwie od kilku minut czeka. Dzień dobry.
Dzień dobry paniom.
Dzień dobry.
Ja mam do pań takie pytanie. Ze względu na moją bardzo siwą głowę, no i troszkę tych latek na karku też, sporo, nie powiem, i przyjmowanie leków, które muszę przyjmować, no nie będę tu mówić jakich i tak dalej, i zaczął się u mnie, widoczne też ze względu na wiek, coś tam w tych środkowych jelitach i w żołądku, to się tam popsuło. I zaczęłam tak praktycznie spojrzałam, coś tam nie coś poczytałam i dowiedziałam się, że picie...
No i niestety rozłączyła się słuchaczka, ale oczywiście zachęcamy panią do ponownego wykonania telefonu. Albo ta linia, z której pani korzystała przed chwilą, 801-327-462, lub druga linia, w tej chwili wolna, 68-324-2255. I pani Katarzyna i pani Aleksandra są gotowe jeszcze przez kilka minut do godziny 15 odpowiadać na te wszystkie pytania, których, jak słyszymy, pojawia się mnóstwo. I telefon dzwoni. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jesteśmy na antenie i słuchamy pytania.
Mam takie pytanie, czy przepuklina przełykowa musi być leczona tylko i wyłącznie operacyjnie, czy jest możliwość rzeczywiście jakąś dietą, bądź inaczej ją wyleczyć?
Jeśli chodzi o przepuklinę, to faktycznie bardzo wszystko zależy od samopoczucia pacjenta i od objawów. Ponieważ często jest tak, że jeżeli, że można dużo objawów wyciszyć dietą, oczywiście do tego już też dochodzi farmakoterapia. Natomiast faktycznie można dużo objawów wyciszyć też dietą, ale również wprowadzając jeszcze dodatkowo zewnętrzne preparaty, które też łagodzą chociażby pieczenie w przełyku i to takie uciążliwe palenie. Do tych preparatów, do tego, co już Ola mówiła, ja bym jeszcze tylko dodała kleiki z siemienia lnianego, te kisielki, zwłaszcza pite na noc, ponieważ one pięknie łagodzą, i laktoferyna, czyli to białko immunomodulujące, które świetnie u naszych pacjentów się sprawdza przy niwelowaniu stanów zapalnych, przy łagodzeniu dolegliwości bólowych w przełyku, w gardle, zwłaszcza u pacjentów z dość już zaawansowanym refluksem. Natomiast tak długo, jak udaje się te objawy wyciszyć dietą, farmakoterapią, to faktycznie operacja nie jest konieczna. Natomiast też, jeżeli lekarz decyduje, że no też farmakoterapii nie można stosować nie wiadomo jak długo i dieta też już wydaje się być nieskuteczna, operacja jest jedynym rozwiązaniem, chociaż nigdy nie jest pierwszym rozwiązaniem. Ona jest gdzieś tam później w toku całej terapii.
A jeszcze takie pytanie, że jeżeli już zostało stwierdzone, że pacjent jest zakwalifikowany do operacji, to jest możliwość jeszcze, że tak powiem, zareagowania, zadziałania, czy już jakby tutaj jest tylko jedyne wyjście?
To jest kwestia pacjenta, myślę, i podejścia takiego indywidualnego, i tu naprawdę trzeba wziąć pod uwagę bardzo wiele czynników, więc no, nie jesteśmy w stanie pani jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ nie znamy pacjenta i jakby też nie znamy jego wywiadu, historii, więc to, no, trudno nam się wypowiadać w tej kwestii.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Proszę bardzo.
Dziękujemy bardzo i mamy telefon na drugiej linii. Być może to pani, która się rozłączyła przed chwilą.
Nie, pani. Bernardyna.
Dzień dobry, dzień pani dobry. Bernardyno.
Dzień dobry.
Także czas
ja
teraz dla pani.
Ja tak króciutko się chcę podzielić czas w mojej młodości, bo widzę teraz panie z brzuszkami, to pierwszymi dziećmi, więc ja powiem tak, bardzo cierpiałam na zgagę, ale potem doświadczyłam tego, że kiedy ja się pochylę i podniosę, to już miałam te gorąc w gardle. Ale kiedy ja sobie przykucłam i delikatnie się podnosiłam, to już mnie ta zgaga nie dopadała. A powiem, że póki to wyczaiłam, jak to się mówi, to trwało długo, że bardzo cierpiałam. Przy następnych ciążach już miałam to doświadczenie, że nie dopuszczałam do tej zgagi. Ale jeszcze powiem tak, na działce jak jestem, to szczawik ten zajęczy sobie podgryzam, bo raczej nie mam zgagi. Ale tak profilaktycznie sobie biorę i więc osoby, które mają dostęp do szczawiku, to ja bym radziła, żeby sobie to po prostu mieli wyzbudzić. Dziękuję, to tyle z mojej strony.
I bardzo dziękujemy. Dziękujemy co bardzo. Na te porady, panie dietetyczki.
I już się pojawił uśmiech na moich ustach. Faktycznie pani sobie naturalnie wprowadza zakwaszenie. Faktycznie folianów dużo, które właśnie są w zielonych warzywach, pani dostarcza, więc tego, co trzeba. I to prawda, że u kobiet w ciąży ten refluks występuje z kilku przyczyn. Jedną z tych przyczyn jest właśnie też, no, jakby te zmiany hormonalne, które doprowadzają do nietrzymania zwieracza, ale też ucisk macicy, która staje się największym mięśniem w czasie ciąży, który uciska na żołądek, tak? Więc i faktycznie to ta rada jest trafiona.
Kucanie,
i my też,
tak?
I my też, prowadząc panie ciężarne, też zwracamy uwagę właśnie na te pozycje, żeby kobiety ciężarne nie pochylały się, ponieważ zwieracze faktycznie w ciąży trzymają słabiej, żeby właśnie kucały. I tutaj też taka rada, nie tylko dla ciężarnych, bo to jest mit, który chciałbyśmy dzisiaj obalić z pewnością, to jest picie mleka na zgagę. Bardzo stary domowy sposób, który no niestety przynosi ulgę tylko na chwilę. Więc omijamy mleko szerokim łukiem, jeśli nie chcemy, żeby ta zgaga za chwilę się pojawiła.
Każdy rodzaj mleka? Nabiałów, czy
na biały nie będą niczym dobrym, jeśli chodzi o łagodzenie zgagi. Natomiast dobrze jest wprowadzić migdały właśnie, czy chociażby imbir. I w tym posiłku wieczornym, i tutaj paniom ciężarnym też zalecamy, żeby w posiłku wieczornym, tym ostatnim kolacyjnym posiłku, nie było zbyt dużo tłuszczu ani białka, żeby wybierały wygodną pozycję. Czasem niestety musi to być pozycja półsiedząca. Zresztą u dzieci malutkich z refluksem to jest taki charakterystyczny objaw refluksu. Dziecko nam nie powie, które nie mówi, więc nie powie nam, czy faktycznie ma refluks. Trudno dziecku w ogóle określić, czym jest refluks. I u dziecka właśnie jednym z takich symptomów refluksu jest taka wygięta pozycja, niespokojny sen w nocy. I tu paniom ciężarnym faktycznie zalecamy zwiększenie ilości posiłków w ciągu dnia, ale zmniejszenie ich porcji. I zwrócenie uwagi właśnie chociażby na te produkty mleczne.
I zostawiamy na chwilę ciężarne i niemowlęta. Jak starczy czasu, to wrócimy, ale mamy kolejnego słuchacza z pytaniem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja proszę panią o takie pytanie. Chodzi o ten kwas z buraczków. Czy to natrzość się pije i ile?
Możemy spróbować, jeśli faktycznie nie mamy do czynienia z nadżerkami, stanami zapalnymi realnymi, to możemy przy każdym posiłku, i w zasadzie powinniśmy, te zakwasy, czy te ekologiczne octy jabłkowe, czy właśnie wodę z cytryną, rozcieńczać z wodą oczywiście. Tutaj nie chodzi o to, żeby nadczepić takie silne kwasy, więc zawsze w rozcieńczeniu z wodą, albo po prostu dodajemy kilka łyżek do surówki, do sałatki i w ten sposób zakwaszamy. Możemy na pół szklanki wody około 2-3 łyżki takiego ekologicznego octu jabłkowego wypić i zawsze to z posiłkiem, więc wtedy też pomagamy trawić temu aktualnemu posiłkowi.
No, miejmy nadzieję, że to wystarczająca odpowiedź.
Pamiętajmy o tym, żeby jakby tutaj te kwasy rozcieńczać, żeby tutaj nie pić na śluzówkę przed śniadaniem czystego octu i na pewno nie octu spirytusowego. Nie w ten sposób zakwaszamy. Zawsze zaczynamy od małych ilości i jeśli jakby te metody nie pomagają, sięgajmy po enzymy trawienne, które w niektórych preparatach zawierają kwas solny. I tutaj dużym przeciwwskazaniem do tych preparatów jest właśnie stan zapalny nadżerka, bo wtedy faktycznie objawy się będą nasilać, więc tutaj bardzo ważne jest, żeby to rozgraniczyć.
Jeśli chodzi o łagodzenie objawów, mówiła pani przed chwilą o migdałach i tutaj temat jest prosty, a jeśli chodzi o imbir, też mogą się pojawiać pytania, w jakiej postaci, jak go zażywać, żeby przyszła ta ulga.
Możemy pić herbatki z imbirem tarkowanym. Ja zachęcam, szczególnie jesienią, zimą, żeby do koktajli dodawać sobie imbir. Działa rozgrzewająco, przeciwzapalnie, więc takie korzenie są teraz dostępne w sklepach. Możemy taki korzeń kupić. On sobie w zasadzie może długo, długo w naszej kuchni na nas czekać. I taki około centymetra korzenia obieramy ze skórki, tarkujemy na średnich okach i możemy w zasadzie dodawać czy do wody i i taką herbatkę imbirową spożywać gorącą czy do koktajlu. Mhm.
Dorzucamy tylko, czy trzeba to jakoś zagotować? Ileś czasu to powinno trwać?
Wystarczy tak naprawdę dodać. Możemy go zalać wrzątkiem, tu wartości nie traci, więc możemy to czy rozgrzewająco w formie gorącej herbaty, czy właśnie w formie, co ja też często robię, w formie koktajlu zielonego, takiego smoothie, który ma dużo też folianu, więc jeszcze będzie dodatkowo pomagał naszemu żołądkowi. O ile oczywiście nasz układ pokarmowy jest w stanie przyjąć tyle surowizn. Bo tutaj pamiętajmy o tym, że zdrowy układ pokarmowy powinien sobie poradzić z wieloma produktami. I bardzo często, jak rozmawiam z pacjentem, młodym pacjentem, pacjentem w moim wieku, który zmaga się lata z refluksem i opowiada, że w zasadzie to sobie tak łagodzi, tutaj przyjmie lek, tutaj troszeczkę mniej tłustego zje, zawsze uświadamiam takiego pacjenta, że w jego wieku zdrowy układ pokarmowy powinien sobie radzić z wieloma sytuacjami. Natomiast tutaj nie należy maskować jakby tych objawów.
No właśnie, tabletkami. Przyjmie lek. Te leki bez recepty są ogólnodostępne. Jak podejść rozsądnie do tych propozycji, które mamy na rynku farmaceutycznym?
Jeśli chodzi o to, co możemy sobie kupić bez recepty, możemy kupić w aptece, czy też na stacjach benzynowych, w marketach, bo niestety już i tam są dostępne. My zawsze wyznajemy zasadę, że one powinny, ewentualnie tego typu preparaty, zawsze jeżeli już muszą się znaleźć, to powinny być dodatkiem. I jakby nic nie powinno się wprowadzać, jeżeli nie mamy zamiaru wprowadzać dietoterapii. I to trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że tabletka nie będzie panaceum na nasze dolegliwości. Zawsze przy refluksie, niezależnie od tego, jaka jest jego przyczyna, zawsze pierwsza powinna iść dietoterapia. Jeżeli farmakoterapia, to faktycznie lepiej, żeby zawiadywał nią specjalista, lekarz, a serwowanie sobie tabletek i łykanie ich troszeczkę jak cukierki, bo można je łatwo kupić, są niedrogie i przynoszą chwilową ulgę, nigdy nie zaprowadzi nas do niczego dobrego.
No niestety w naszym kraju nadużywamy tego typu leków, ponieważ są szeroko dostępne. I tu jest kolejny problem, którym warto zwrócić uwagę, że ten rodzaj leków zawiera związki aluminium i wieloletnie przyjmowanie tych leków może wiązać się z wprowadzaniem związków metali ciężkich. I bardzo szeroka gama tych leków właśnie nie może być spożywana przez kobiety w ciąży. A to właśnie dlatego, że jest to dość duże zagrożenie wprowadzeniem glinu, aluminium do organizmu.
I pozostawiamy słuchaczy do doczytania. Czas naszego programu się kończy. Porady w zakresie refluksu udzielały dzisiaj Państwu Aleksandra Majsnerowska, dietetyk kliniczny. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I Katarzyna Nowak, również dietetyk kliniczny.
Dziękuję bardzo.
Sylwia Misiak i Andrzej Gruszka. Do usłyszenia.